Elvis wiecznie żywy, a przy telefonie jest pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dobry wieczór, panie pośle, bo u pana jest no późno w nocy.
Tak, jest chyba kwadrans po pierwszej w nocy.
Dziękujemy za poświęcenie i za to, że wytrzymał pan do tych późnych godzin nocnych, bo wiem, że wczoraj dzień był bardzo intensywny, między innymi protest w Nowym Jorku przeciwko ustawie 447.
Tak, to prawda, przebywam od kilkudziesięciu godzin na ziemi amerykańskiej i wczoraj rzeczywiście odbył się protest społeczności polskiej, Polonii nowojorskiej przeciwko amerykańskiej ustawie 447, która co prawda nie wprost narzuca Polsce obowiązek wypłacenia roszczeń za tak zwane mienie bezspadkowe, ale nakłada taki obowiązek na sekretarza stanu, aby Senatowi Stanów Zjednoczonych przedłożył informacje na temat stanu właśnie reprywatyzacji, czy też stanu zwrotu roszczeń za mienie bezspadkowe od państw Europy Środkowej i Wschodniej. W głównej mierze oczywiście skupia się to na Polsce z racji na to, że społeczność żydowska była bardzo liczna w naszym kraju. Do czasu Holokaustu, kiedy zostali przez Niemców wymordowani. Natomiast społeczność polska tutaj na ziemi amerykańskiej widzi to i bardzo protestuje. Trzeba im też oddać ten honor, że nie tylko my Polacy w kraju troszczymy się o los naszego państwa, bo mamy świadomość tego, że te gigantyczne roszczenia, bo tutaj pojawiają się różne kwoty od 400 miliardów dolarów wzwyż, no to są pieniądze kompletnie kosmiczne, patrząc z punktu widzenia budżetu państwa polskiego, który rokrocznie ma około 400 miliardów, tylko że złotych. Tutaj domagają się od nas praktycznie 5 lat przychodów z tytułu podatków, opłat i innych wpływów od budżetu państwa. Społeczność żydowska bardzo mocno tutaj lobbuje w Ameryce, aby tą kwestię z ich perspektywy załatwić. Natomiast my mamy świadomość tego, że nie ma czegoś takiego jak mienie bezspadkowe i te roszczenia są absolutnie niczym nie poddyktowane. A jeśli patrzymy w takiej perspektywie czasowej szerszej, no to te wydarzenia związane z ustawą o IPN-ie, te słynne urodziny Adolfa Hitlera, czy inne jakieś zachowania medialne, ataków na Polskę, czy też wprost wypowiedzi polityków izraelskich, niektórych amerykańskich, to wskazują na, powiedział, cały taki konglomerat różnych wydarzeń, no, które wskazują na zasadność wszelkich obaw tych, którzy uważają, że ustawa 447 jest jakby jednym z ważniejszych elementów, które mają przyczynić się do zapłacenia tychże roszczeń.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, ambasador Mosbacher, powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia, że nie mamy się czym przejmować, że ma być po prostu sporządzony raport, tak jak pan mówił, przez sekretarza stanu, który będzie tylko informował o tym, co dane kraje zrobiły, a czego nie zrobiły w sprawie restytucji mienia. To nie uspokaja Polonii?
No nie, to znaczy Polonia, tak jak Polacy w kraju, tak jak my politycy, czy tak jak państwo dziennikarze, obserwujecie cały bieg różnych wydarzeń, to o czym mówiłem przy poprzednim pytaniu. No mamy do czynienia z taką zorganizowaną akcją i jednym z elementów, ważniejszych elementów tej akcji jest kwestia dotycząca ustawy 447, ustawy, która, tak jak słusznie pani ambasador zauważyła, nakłada tylko i wyłącznie jednorazowy obowiązek w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, i termin przypada bodajże na listopad bieżącego roku, przedłożenie takiej informacji na temat stanu uregulowań prawnych w poszczególnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
I co dalej z takim raportem, raportem miałoby się dalej dziać?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, każdy powinien sobie je zadać. Po co w takim razie ten raport? Czy ma po prostu pójść ad acta? Jest to jakieś zbędne zadanie dla amerykańskiej dyplomacji w Europie Środkowej i Wschodniej? No moim zdaniem nie. jest to po prostu podstawa do kolejnych działań. Działań mających na celu wymuszenie konkretnych rozwiązań prawnych.
Pan poseł powiedział, że środowiska żydowskie lobbują, ale gdzie one lobbują? U kogo one najbardziej lobbują, jeżeli chodzi o te przepisy?
No, w mojej ocenie Kongres Stanów Zjednoczonych. Jeśli popatrzymy na całą procedurę przyjęcia tej słynnej ustawy 447, to żaden z senatorów nie zaprotestował. To w zasadzie ta ustawa została przyjęta nawet bez głosowania, bo nie było ani jednego głosu sprzeciwu. No to tylko pokazuje, jak silne jest to środowisko i tutaj Polonia amerykańska, która ma na co dzień kontakt z potężną diasporą żydowską, czy to w Nowym Jorku, czy w ogóle szerzej w Stanach Zjednoczonych, ma tego pełną świadomość.
Tak jak rozmawiamy teraz o tej ustawie, to przecież właśnie wielu słuchaczy zastanawia się, no bo te protesty trwają już kilka tygodni, a jaki jest odzew z drugiej strony, bo przecież protestujący no domagają się jakichś działań, domagają się jakichś konkretnych rozwiązań i z czym się spotykają?
No ja bym powiedział tak, ja byłem zaskoczony, stojąc chwilę obok protestującej Polonii, kiedy rozdawali ulotki informujące o samej ustawie 447, o groźbie roszczeń wobec Polski, ulotek, które również w taki bardzo krótki, syntetyczny sposób informowały społeczność nowojorską, amerykańską o historii Polski, o losach Polski podczas II wojny światowej, o obywatelach polskich narodowości żydowskiej i muszę powiedzieć, że wielu zatrzymywało się, dopytywało, było zaskoczonych tego typu obrotem spraw. Część tych osób miałem wrażenie, jakby po raz pierwszy dowiedziało się, że Polska była państwem pierwszym, które było ofiarą II wojny światowej. Więc ta świadomość no, absolutnie tutaj jakby nie istnieje w społeczeństwie amerykańskim poza powiedzmy społecznością polską, że tego typu ustawa została przyjęta przez Senat Stanów Zjednoczonych i że taka groźba no, w pełni realna zwrotu w formie kwotowej za majątek utracony, ale bez jakichkolwiek, bym powiedział, cywilizowanych podstaw prawnych może nastąpić. Wobec tym bardziej państwa, które było pierwszą ofiarą II wojny światowej, państwa, które poniosło największą, patrząc pod względem procentowym, daninę krwi. Polska utraciła, jakby nie patrzeć, około 1/3 ludności, ale również utraciła 1/3 terytorium.
A jak reaguje ambasada polska w USA? Spotykają się z Polonią, rozmawiają, czy nie?
Ja powiem szczerze, sam chciałbym się spotkać z polską placówką dyplomatyczną w Waszyngtonie i ku temu będę miał możliwe, że sposobność 1 maja, kiedy będę w Waszyngtonie, również na spotkaniu z przedstawicielami Polonii. Natomiast na ten temat nie rozmawiałem. Poruszyliśmy wiele tematów dotyczących no, kontaktów tutaj poszczególnych liderów Polonii amerykańskiej. Moim tutaj gospodarzem i organizatorem spotkania jest Witold Rosowski, lider jednej z najliczniejszej organizacji polonijnej, która działa i tutaj w Nowym Jorku, ale również w Jersey, czy w Chicago, w stanie Illinois. Więc tutaj naprawdę Polonia jest zmobilizowana i to widać również na spotkaniach, które po polskich parafiach się odbywają.
Ale czy przedstawiciele właśnie ambasady, czy przedstawiciele rządu spotykają się z Polonią, rozmawiają z Polonią?
No i ja niestety słyszę bardzo dużo gorzkich słów na temat polskiej administracji, czy w ogóle zainteresowania sprawami Polaków tutaj w Stanach Zjednoczonych. No i to jest niestety przykre, ale no to są rzeczy, które ja również muszę zweryfikować, jeśli chodzi o kontakt. Polacy w Stanach Zjednoczonych od czasu PRL-u bardzo nieufnie patrzą na polskie placówki dyplomatyczne i mają chyba dużo racji w tym.
Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Rzymkowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję i dobrej nocy.
Dobrej nocy, dobrego dnia Państwu życzę.
Dziękuję, pozdrawiam. A my, jak rozmawiamy o ustawie 447, to warto przypomnieć, że 11 maja Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie będzie marsz. Marsz przeciwko 447, stop 447. Jeden z autorów, który prowadzi audycję w Radiu Wnet, Wojciech Cejrowski, napisał, iż popiera z całą mocą ten marsz. To sprawa powinna być ponad podziałami politycznymi. 447 to skok na niepodległość i popieram ten marsz. 11 maja, ogólnopolska manifestacja Stop 447. Dzisiaj, drodzy Państwo, jest także Międzynarodowy Dzień Jazzu. W Radiu Wnet też o tym nie zapominamy. To ukłon też w stronę Milo Curtisa, który po godzinie 9 zasiądzie za sterami Radia Wnet. I dzisiaj posłuchajmy Milesa Davisa. Godzina 7:27. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM i oczywiście na całym świecie www.wnet.fm. A my już od spraw związanych z Polonią przechodzimy do spraw krajowych, a bardziej do tego, co dzieje się w polskiej armii. W naszym studio Maciej Szopa, Defense 24. Dzień dobry.
Dobry.
No i ostatnio dużo dyskusji wywołał zakup śmigłowców AW-101. To o nich mówi się od kilku ładnych dni. Jak pan ocenia ten zakup dla polskiej armii? To był potrzebny, bo też pojawiły się głosy, że to zbyt droga inwestycja.
W mojej ocenie był to zakup niezbędny, biorąc pod uwagę, że śmigłowce, które do tej pory w tej roli występowały, czyli Mi-14, służą już niemal 40 lat i wymagają bardzo pilnej wymiany. Trudno też sobie wyobrazić, że Polska w ogóle zrezygnowała ze sprzętu tej klasy, czyli ze śmigłowców bazowania, morskich bazowania lądowego, ponieważ wtedy utraciłaby dużą część zdolności prowadzenia działań ratunkowych na morzu, no i zwalczania okrętów podwodnych też. Czyli no, generalnie byłby to taki krok w stronę trzeciego świata.
Ale czy ten krok nie był zbyt drogi dla naszej armii?
To znaczy, ten zakup no, na pewno nie był tani.
Przypomnijmy, ale... to jest 412 milionów złotych za jedną maszynę.
Znaczy, to nie jest tak, że to jest 412 milionów złotych za jedną maszynę. To, ten zakup obejmuje nie tylko śmigłowce, ale też sprzęt właśnie do zwalczania okrętów podwodnych, który jest bardzo drogi. Nawet czasami spotykałem się z twierdzeniem, że to jest drugie tyle kosztu śmigłowca, chociaż w przypadku AW101 może aż tak to nie jest. Do tego dochodzą szkolenia, infrastruktura dla tych śmigłowców, części zamienne. Gdyby Polska kupiła na przykład za kilka lat następne cztery takie śmigłowce, to już ten zakup moim zdaniem byłby niższy, cena tego zakupu byłaby niższa, ponieważ właśnie takie rzeczy jak infrastruktura byłyby już gotowe.
W debacie publicznej pojawiły się informacje, że w ubiegłym roku, jak była mowa o Karakalach, to obecny wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz grzmiał, iż Karakale miały kosztować 268 milionów złotych, że to byłoby coś najgorsze, co mogłoby nas spotkać. Oczywiście mówił tutaj o tej cenie. Jednak te 400 kilkadziesiąt milionów no nie przeraża, tak?
Znaczy, partia rządząca pada tutaj trochę ofiarą swojej retoryki właśnie sprzed kilku lat, bo właśnie wzięła cenę za wszystkie karakale, podzieliła je przez 50, czyli przez liczbę tych śmigłowców, które miały być kupione, i wyliczyła, ile ma kosztować jeden karakal. A tam też to było z tymi pakietami wszystkimi, o których mówiłem wcześniej. A poza tym, nie wszystkie karakale kosztowałyby tyle samo, bo tam miały być różne wersje karakali. Miały być morskie, właśnie zwalczanie okrętów podwodnych, to były najdroższe. A miały być też na przykład transportowe, znacznie tańsze. Natomiast to, co teraz zostało zakupione, to są właśnie te najdroższe śmigłowce, jakie Polska powinna była kupić.
Jak słyszy się o tym kontrakcie, bo umowa została podpisana, przypomnijmy, w miniony piątek w zakładach w Świdniku, ale same śmigłowce w Polsce nie będą produkowane. Ta lwia część będzie produkowana jednak za granicą.
Tak, no tutaj nie ma co się oszukiwać. Większość będzie produkowana w Wielkiej Brytanii. W Świdniku to będą produkowane elementy struktur, które i tak do tej pory były produkowane do maszyn tego typu. Natomiast no, trudno się spodziewać, żeby przy zakupie zaledwie czterech maszyn tutaj nagle została przeniesiona produkcja tego sprzętu do Polski. No,
Ale zyskają zakłady w Łodzi, tak, na tym kontrakcie?
Tak, zyskają, ponieważ dostaną kompetencje serwisowe i remontowe do tych śmigłowców. Czyli no, tam będzie jakiś zastrzyk technologii. No i tak jak do tej pory pracowały nad Mi-14, będą mogły w przyszłości pracować nad AW101, czyli no, nie stracą też jak gdyby klienta.
Jak rozmawiamy o zbrojeniach, jak rozmawiamy o armii, to tak jak funkcjonuje to w przestrzeni publicznej, to jednak związkowcy, którzy pracują w Świdniku, oni wyraźnie mówią, że ten kontrakt dla nich pracy więcej nie przysporzy, że tak jak pan wspomniał, to będzie po prostu stały element produkcji. No i cały czas usilnie upominają się o tę modernizację Sokołów. To jest realne, to jest potrzebne?
Tak, modernizacja Sokołów w mojej ocenie jest potrzebna. Polskie Siły Zbrojne mają 70 takich maszyn na stanie, z czego modernizacji mogłoby podlegać około 50, bo reszta po prostu została już zmodernizowana albo jest nowa. Sokoły są w miarę młodymi jeszcze śmigłowcami.
Co to znaczy młodymi?
No mają tak średnio po 20 lat. A to oznacza, że jeszcze opłaca się je remontować. To nie jest taka sytuacja jak w przypadku tych Mi-14, o których mówiłem wcześniej. Chodzi o to, że po prostu można zapewnić ich służbę przez następne jeszcze 10, 15, 20 lat relatywnie niskim kosztem. I po prostu Polski nie stać na to, żeby teraz kupić, po prostu dać je na złom i kupić nowe, najnowsze śmigłowce z półki jakiegoś zagranicznego producenta.
Jak ktoś słucha naszej rozmowy, to sobie myśli, przecież 20-letni samochód to jest rozpadający się samochód, który raczej się wymienia, a tutaj pan mówi, że warto modernizować 20-letnie śmigłowce?
Znaczy w przypadku techniki lotniczej sprawa wygląda inaczej niż z samochodami. Zresztą no, samochody też nie zawsze tak szybko się starzały, jak w dzisiejszych czasach.
A co jest takie najbardziej strategiczne, jeżeli chodzi dzisiaj o zakupy dla polskiej armii? Co jest takie niezbędne?
No, dużo by tu wymieniać, ponieważ zaniedbania w tej dziedzinie są dziesięciolecia w Polsce. Na pewno, znaczy wydaje mi się, że to, co jak gdyby w co zaczęto inwestować w ostatnich latach, to jest właśnie to, co jest najbardziej potrzebne, czyli właśnie obrona przeciwlotnicza, rakietowa, średniego zasięgu już została kupiona, to jest w trakcie, czyli ten Patriot słynny. Teraz chodzi jeszcze o krótkiego zasięgu, czyli Narew, taki kryptonim. No, modernizacji wymagają czołgi, wymianie kompletnej wymagają bojowe wozy piechoty, bo tutaj rzeczywiście to są...
Dużo tego.
No bardzo dużo, jeszcze nie wymienię wszystkiego.
To co jeszcze?
No mówi się też o śmigłowcach bojowych, o wymianie części samolotów bojowych też myśliwskich.
Ale kiedy był taki zastój? To przez jakiś okres któryś rządów tak nie inwestowano w armię? Dlaczego
to znaczy, trudno tutaj mówić, trudno tutaj mówić o winie jakiejś konkretnej partii czy konkretnego rządu. W zasadzie wszystkie rządy kolejne przyłożyły do tego rękę, można powiedzieć.
Czyli nie ma jednego najbardziej winnego, który się do tego przyczynił?
No trudno wskazać.
To będziemy się w takim razie przyglądać temu, co robi obecny rząd, obecne ministerstwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan
dziękuję.
Maciej Szopa, portal Defense24, był gościem Poranka Wnet. A za kilka chwil do naszego studia wejdzie pan Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będziemy rozmawiać m.in. o okrągłym stole, a także o kampanii do Parlamentu Europejskiego i o tym wszystkim, co dzieje się dzisiaj w Polsce.